Zapraszam na dalszy ciąg rozmowy z panią dr Małgorzatą Bichun, pediatrą. Rozmawiamy o zaletach szczepionek, ale rozmawiamy też i o argumentach, które są wytaczane przez rodziców, którzy mają wątpliwości, czy warto szczepić. Czy aktualny kalendarz szczepień według pani jest odpowiednio ustawiony?
Znaczy tak, nie mnie oceniać. Ja jakby jestem tylko wykonawcą tego kalendarza szczepień, natomiast my staramy się również dopasować ten kalendarz, który jest dla wszystkich, to jest wytyczne, ale również ten kalendarz dopasowujemy indywidualnie do pacjentów. Czyli jeżeli rodzice mają pewne życzenia co do szczepień, na pewno nie rozdzielamy szczepień, że co tydzień inne, bo tego nie robimy, jak sobie nieraz coś, że każdą szczepionkę oddzielnie, bo byśmy 20 lat szczepili. Bo są szczepionki skojarzone, prawda? I nie da się tego rozdzielić. Natomiast jeżeli jest jakieś życzenie rodziców, rzeczywiście, chcą coś później zaszczepić albo czegoś na przykład nie łączyć. Ja sama mówię, jako pediatra, przy pierwszym szczepieniu na przykład nie zalecam szczepienia przeciwko rotawirusom, szczepionką doustną, dlatego że chcę zobaczyć, jak dziecko zareaguje na pierwszą podstawową szczepionkę. I przy drugim, kolejnym szczepieniu, bo to trzeba do pół roku dwie dawki podać, jeżeli rodzice sobie życzą takie szczepienie, przy drugim, a bądź za 2-3 tygodnie, wtedy ustalają nam pielęgniarki właśnie takie indywidualne. Dla dzieci, które nie mogą być szczepione, bądź rodzice nie chcą w danym kalendarzu szczepić, jest poradnia do spraw szczepień. I zawsze można poprosić o skierowanie do takiej poradni, gdzie dziecko ma ustalony indywidualny kalendarz. Jeżeli widzimy, że mają zaległości, uciekają nam jakby z wiekiem, z latami, też tam kierujemy. Ja tylko chciałabym, że to nie jest tak, że to musi być już i koniec. Wbijemy tu gwoździa i więcej nic. Nie. To jest tak troszeczkę szpileczkami, troszkę tu, troszkę tu, troszkę tu. Z tym niemniej zdrowe dziecko staramy się, żeby było szczepione zgodnie z kalendarzem. Jeszcze chciałam dodać, że inaczej są szczepione wcześniaki, inaczej są szczepione te dzieci z niską masą urodzeniową. To są dzieci, które mają jeszcze inny rodzaj szczepionek. To są naprawdę zaopiekowane dzieci. One mają dodatkowe szczepionki bezpłatne, bo tak jak można zdrowemu dziecku kupić lub nie kupić, to choremu dziecku, jak ktoś nie ma, to nie kupi, to jest zagrożenie znów życia.
A jaka jest opinia właśnie pani doktor na temat tych szczepionek wieloskojarzonych? Rodzice nazywają je kombajnami.
Ja zaszczepiłam swoją wnuczkę kombajnami, bo stwierdziłam, że w jednej szczepionce mam zawarte wszystkie antygeny. Mam jeden rozpuszczalnik, jeden konserwant, czegoś rodzice się tego obawiają, tak. No my już nie mamy argumentów, że są dobre, nowoczesne, że nie martęci na pewno w tych szczepionkach. Czasami, jeżeli coś się dzieje w samej fabryce, to nikt nie może z nas brać odpowiedzialności, ale wtedy natychmiast przychodzi pismo wycofujące pewną partię wszystkich na przykład szczepionek. Bo gdzieś tam coś znaleziono. Całą, nikt nie bada, że ta jest dobra, ta nie. Wszystko wycofują.
2 lata temu kalendarz szczepień obowiązkowych poszerzył się o bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom. Przed jakimi chorobami chroni ta szczepionka?
Przede wszystkim przed chorobą pneumokokową. Również mam pacjentów, którzy przebyli tę chorobę. I proszę wierzyć, zawsze mówiłam, że najważniejsze jest świadectwo, które daliby rodzice dzieci chorych. Jest to bardzo ciężka choroba. Pneumokoki są rozpowszechnione i ogólnie leczy się najprościej jak można podstawowym antybiotykiem. Natomiast jak jest to BENZ, czyli rozwija się choroba pneumokokowa, która może dać zapalenie płuc, nie do opanowania opłucnej, zapalenie opon mózgowych, w zasadzie wszystko, co jest możliwe w stopniu najcięższym, czyli zagrażającym życiu. I miałam pacjenta, który również był chory, miał infekcję, został doskonale zaopatrzony przez lekarza. Ja zawsze mówię rodzicom, że dziecko ma prawo być takie leżące, niespokojne, tak oddychać szybko, jak ma gorączkę. Ale jak tej gorączki już nie ma, to ma być zdrowym, biegającym dzieckiem. I to dziecko właśnie mama zauważyła, naprawdę leczone zgodnie ze sztuką, że spadła temperatura, on po prostu leży i ciężko oddycha. I to już była ta choroba pneumokokowa, zapalnie opłucnej, gdzie nie byłoby możliwości w zasadzie leczenia, jeżeli by płyn był w opłucnej, bo to tak jak tamponada serca, tak samo tamponada płuc by się zrobiła. I tylko szybka interwencja w szpitalu, długie leczenie. Tak samo była dziewczynka też z chorobą pneumokokową. To jest coś, co nam się wydaje, że sobie fruwa i nas nie dotyczy, dopóki nie dotknie kogoś bliskiego. Po zachorowaniu na tę chorobę, to było w czasie, kiedy trzeba było sobie kupić szczepionkę, bardzo duża grupa z otoczenia tych dzieci została zaszczepiona. bo to jest ten dowód, że rzeczywiście warto. I ja mam taką, zauważyłam regułę. Jak MMR-kę dawno temu rodzice ci najbogatsi kupowali dzieciom, to wszyscy byli szczęśliwi, że mogli kupić. Jak wprowadzono bezpłatnie, to nagle się zrobiła B. Wszyscy szczęśliwi, którzy mieli pieniądze, kupowali, bo to są bardzo drogie szczepionki, te dodatkowe, chciałam powiedzieć. To nie są tanie rzeczy. Więc też nie może sobie każdy na to pozwolić. Więc jeżeli rodziców stać było na zaszczepienie tymi skojarzonymi, czy właśnie tymi pneumokokami odpłatnie, byli szczęśliwi. Jak wprowadzono bezpłatne, to nagle się znalazła grupa osób, która twierdzi, że jest B.
No bo uważali, że jest mało skuteczne ze względu na to, że szczepionka jest 10-walentna, a nie na przykład 13, bo taką też można było dostać i można dostać.
To jest tak samo jak przy alergii, mam alergię krzyżową, tak samo przy uodparnianiu również mam odporność krzyżową. Jedno daje odporność na drugie. Jeżeli mamy dwie nogi zdrowe, to jest tak dobrze, jak lepiej, jak niż mamy jedną nogę zdrową, drugą chorą i też obciążamy znacznie tą zdrową, prawda? I tak samo jest tutaj. Te szczepionki działają na jedno, obciążają jednakowo organizm i wytwarzać tę odporność naprawdę na inne typy też.
Przy tych pneumokokach na niebezpieczeństwo narażone są też osoby starsze. Dziecko tak. Zachoruje, jako się z tego wygrzebie. Starszy już gorzej. Szczególnie jeszcze taki, który ma przewlekłe choroby.
I była szczepionka dostępna. Teraz nie wiem, czy jest, bo wiem, że miałam pacjenta, który miał zaleconą szczepionkę dla starszych osób, co była też i jakoś mama wie, że jest kłopot ze zdobyciem. I to była skierowana, pneumo 23 to się nazywa, i to była skierowana właśnie głównie też dla osób starszych. Osób starszych, osób z niewydolnością oddechową, krążeniową, z astmą, z POHP przecież też.
Tutaj faktycznie temu szczepieniu powinni się poddać i starsi, i dzieci.
I dzieci. I młodsze, tym jest bardziej narażone. Bo to jest tak, małe dziecko zwykle do pół roku ma odporność przekazaną przez mamę. Natomiast później ten układ immunologiczny dojdzie do przebudowy i on musi wytworzyć własną odporność. Ale zanim ją wytworzy, to ma taką dziurę. Tu mamy bardzo wyraźnie przy ospie wiecznej widoczne. Jeżeli mama przechorowała ospę taką pełnoobjawową, to te maluchy często nie chorują. Natomiast jeżeli mama miała bardzo łagodny przebieg albo nie chorowała, to dzieci w 3- i 4-tygodniowe chorują już, łapią moc ospę od rodziców. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą ospę, że chciałam dodać, była taka sytuacja, że jedno dziecko w rodzinie miało bardzo małe zmiany, a drugie dziecko było w żłobku i mogło mieć bezpłatne szczepienie. Mama stwierdziła, że skoro starsze dziecko nie ma problemu, ach, to taki drobiazg przeszło, nie zaszczepiła dzieciątka. Proszę wierzyć, jak mama płakała nad tym dzieckiem młodszym. Dziecko było bardzo ciężko chorym dzieckiem, obsypane calusieńkie, niespokojne, płaczące i gorączkujące. Mama miała niesamowite wyrzuty sumienia, bo mówi, jak nie ma pieniędzy, to się nie przeskoczy pewnych rzeczy. A jeżeli mamy coś bezpłatnie, a te szczepionki, które mamy bezpłatne dla dzieci, naprawdę są dobrej jakości teraz. Powtarzam się może, bo myśmy się spotkali, było jedno szczepienie przeciwko odrze różyczce śwince, które miało w swojej charakterystyce, że może dać ubytek słuchu. I miało być sprowadzone dla dzieci, zanim była MMR-ka i się lekarze nie zgodzili. Ja sama mówiłam, że ja nie będę tego dzieciom zalecać, bo ja wiem, że tak może być.
Właśnie wiem, że środowiska pediatryczne
tak.
My same protestują.
My wiemy, my też to nie jest tak, że antyszczepionkowcy, bo to jest bardzo ważne, mówią, że my mamy z tego czysty interes, że nam za to płacą. Nam nie płacą, przecież szczepionki obowiązkowe sprowadza minister. Jest komisja w ministerstwie i my nie mamy żadnego wpływu na to, jakie szczepionki, ja mówię, o obowiązkowych, prawda? Mówi się, że to jest największy biznes świata, ale to jest dla tych, co produkują, a nie dla tych, co dzieci szczepią.
Hasłem jednego z europejskich tygodni szczepień było hasło szczepiąc siebie, chronisz bliskich. I to jest chyba to, o czym właśnie pani doktor przed chwilą mówiła. Że to nie tylko chodzi o tę osobę zaszczepioną czy niezaszczepioną, ale to jest potem cały łańcuch ludzi.
Mogę powiedzieć o grypie?
Bardzo proszę, tym bardziej, że na topie.
Ja szczepię siebie i swoją rodzinę przeciwko grypie od wielu, wielu lat. Teraz mi trochę rodzina się rozpełza, bo dzieci już nie mieszkają z nami, więc też tak nie jest ich tak łatwo ogarnąć. Natomiast nie zalecam szczepień tak na siłę, że tak powiem, to znaczy nie namawiam do szczepienia małych dzieci. Dlaczego? dlatego że małe dzieci są szczepione dwoma dawkami. Może to jest niepopularne dla moich innych kolegów, ale ja mam doświadczenie z dziećmi małymi, tymi najmłodszymi, że one, no ja nie wiem, czy 1% jest doszczepiony drugą dawką. Bo miesiąc trzeba czekać. Przypuśćmy, że szczepimy pod koniec września. Teraz był problem ze szczepionkami, więc też jakoś tak się to opóźniło. I za miesiąc jest już katar w żłobku. Już są kaszle w przedszkolach. I ja już takiego dziecka nie zaszczepię. Więc te dzieci na ogół mają tylko jedną dawkę. Pojawiła się dawka w tym po raz pierwszy w tym roku donosowa. Zaszczepiliśmy, ale zobaczymy, jakie będą efekty. Natomiast jeżeli zaszczepią się dorośli, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, personel medyczny, to te małe dzieci będą uchronione. Zrobimy im rzeczywiście taki kokonik dorośli. Młodzież szkolna, nastolatki, ci, co to z jednej butelki piją i gryzą jedną kanapkę, jak najbardziej powinni się szczepić przeciwko grypie, bo to się przenosi drogą kropelkową. To są takie tematy, temat rzeka, bo z każdej strony można na szczepienia popatrzeć.
Pojawił się teraz krztusiec. Od dawna już też chyba nieoglądany, niediagnozowany, zanim, a jest coraz więcej.
Zanim mój pierwszy pacjent trafił do szpitala z krztuścem, to przeszedł całą diagnostykę, łącznie z podejrzeniem astmy. Ja mówię o tym, co wcześniej, bo teraz już wiemy, ale z tych pierwszych, myśmy naprawdę nikt z nas nie podejrzewał, że tak wrócił krztusiec. Ale nagle się pojawił pacjent z klasycznymi objawami nocnymi, tym wychodzeniem oczu, zawieniem, płaczem, takim charakterystycznym, nagranym zresztą przez rodziców. Mówię, krztusiec, no jak w krztuścu.
A to już jest. Chyba niektórzy lekarze znają tylko z literatury.
Tak powinniśmy to znać. Ja już jestem wiekowa kobieta, to ja to jeszcze widziałam, ale młodzi lekarze wielu chorób już po prostu nie widzieli. Oby nie widzieli rzeczywiście już nigdy. Moje pokolenie miało polio. Moi koledzy, moje koleżanki, więcej chłopcy chorowali. Bardzo duża grupa powikłania neurologiczne. To są te zaburzenia chodu, zaniki mięśniowe, problemy z chodzeniem, poruszaniem
się. To
były lata 50., koniec 50., początek 60. I ja bym nie chciała widzieć rodziców, którzy by patrzyli na dziecko chore na polio. Rzeczywiście takie ogniska endemiczne wygasły, ale no niech się gdzieś trafi. Jeździmy po świecie w tej chwili.
Właśnie, to nie jest
ludzie,
tylko
którzy jadą
region Polski.
Dokładnie, ale osoby, które się przemieszczają turystycznie w dalekie regiony, nikt z nich nie ma problemu, żeby jeździć poza Opole, gdzieś szczepić się przeciwko tym chorobom tropikalnym. Natomiast tu podstawowe rzeczy, i też nikt nie wie, czy tam zachorują, czy nie, prawda, czy będą mieć kontakt, czy nie, bo...
Pani doktor, no. Ale do nas też przyjeżdżają ludzie. Tak. Przecież wiemy, że na Ukrainie nie ma takich szczepień obowiązkowych, nie, jak w Polsce.
Czytałam również wczoraj o tym, że albo w Szwecji nie ma autyzmu. W Szwecji, Norwegii szczepienia są nieobowiązkowe, wyszczepionych jest ponad 90% dzieci. Wyszczepionych. Ale nikt nie pyta, co ta mama w ciąży robi, jak się odżywia, w jakich warunkach mieszka, w jakim klimacie przebywa powietrze, jeśli chodzi o czystość powietrza. Wiemy, jakie są odżywiane dzieci, te chipsy, wcześniej cola, te wszystkie takie rzeczy, które no, nie powinny jeść małe dzieci. Też nie wiemy, czy nie ma wpływu na odporność, na te wszystkie choroby, na to wszystko, co jest. Jeżeli dziecko je kolorowe żelki, jako małe dziecko.
Wiadomo, to stwierdzono, że barwniki szkodzą.
Jeżeli są i nagle na to dostanie nawet szczepionkę. Być może nasilą się objawy skórne, być może się będzie bólążki, bo się to wszystko gdzieś tam ze sobą połączy.
Myślę, że jeszcze na jeden aspekt należałoby zwrócić uwagę. Na coraz większą antybiotykooporność. Jeżeli nie będzie dziecko zaszczepione, a uodpornie się na antybiotyk, to myślę, że sytuacja jest bardzo ryzykowna.
Myślę, że tak, bo dzieci, które nie są szczepione, które chorują, mają antybiotyki, dostają również, bo wszystkie dzieci dostają, prawda, które staramy się ograniczać, staramy się jak najmniej tych antybiotyków rzeczywiście, ale są sytuacje, kiedy trzeba. Antybiotyki też osłabiają odporność i później są te choroby. Natomiast dzieci, które chodzą do żłobka, a są szczepione, rzadziej chorują.
Kiedy zaczęły się te sprawy przeciwko szczepionkom?
Najbardziej jak ruszyły tak ostro szczepionki przeciwko odrzutce śwince, tym MMR-kom czy Prioryxem. Bo one miały związek z tymi badaniami, z tym autyzmem. Oprócz tego, że niestety, ale mamy coraz więcej dzieci autystycznych, albo mamy rozpoznania u tych dzieci, które kiedyś były po prostu trudnymi dziećmi, innymi dziećmi. To już jest kilka lat. Myślę, że dużą rolę odgrywa tu internet i dostęp do internetu w tej chwili. Powiem szczerze, i te rozmowy, i te komentarze mnie przerażają, jakim językiem, w jaki sposób i jak chcą zaistnieć wszyscy. Notabene jestem przeciwna karaniu rodziców, tak naprawdę, bo mają być kary. Myślę, że karami wiele nie zdziałamy, natomiast nie ma przymusu, to wtedy kary to będzie przymus. Natomiast między obowiązkiem a przymusem jest bardzo duża granica. Mamy czuć się odpowiedzialni za swoje dzieci i z tej odpowiedzialności ma wynikać szczepienie.
To jak to zrobić?
Chęć szczepienia, chęć zaszczepienia. Ja myślę, że...
Tłumaczyć?
Tłumaczyć, rozmawiać. Była mama, która ma bardzo poważne obawy. Robiliśmy badania, a to zatkany nosa, to katar, to laryngolog. Przyszedł tato i powiedział, nie będziemy dwa razy kłuć, idziemy szczepić. I poszli się zaszczepić. I dziecko jest zdrowe, już jest dawno po szczepieniu, czekamy na kolejną dawkę. Jeżeli mądrze porozmawiamy, jeżeli posłuchajmy, że rodzice nie dadzą się ogłupić, to wtedy będziemy mieć zdrowe dzieci, będziemy mieć zaszczepione, będzie taki ogląd rodzicielski na to dziecko, a nie tylko szukamy złego w szczepieniu, złego w lekarzach i tego, że na pewno ktoś chce zrobić krzywdę dzieciom.
Pani doktor, kończymy temat szczepień, ale korzystając z pani obecności, mając na uwadze to, że jest teraz sezon na różne infekcje, a pani mówi, że dzieci mają słabą odporność, co robić, żeby te nasze maluchy tę odporność zyskały? I jak je chronić przed infekcjami?
Przede wszystkim wzmocnić ich odporność. Spacery, spacery i spacery.
Przy tym zanieczyszczonym opolskim powietrzu?
To szukamy, możemy sprawdzić w aplikacji odpowiedniej, jakie jest dane zanieczyszczenie. Jeżeli byśmy patrzyli rzeczywiście na zanieczyszczenie powietrza, to z tego również się biorą infekcje. Dzieci mają bardzo delikatny układ oddechowy, a jednak cały czas jest bombardowany powietrzem zanieczyszczonym. Więc wykorzystywać momenty wtedy, kiedy tylko jest troszeczkę cieplej. Wiemy, że jest im cieplej, tym czyściej.
To no prawda.
Bo, prawda? Im
tegoroczna
cieplej, tym
zima jest łaskawa.
Łaskawa. Co nie znaczy, że nie pali się różnymi tam rzeczami. A jeżeli boimy się wsadzić dziecko nawet w sam, pojechać do Turawy na spacer. No poświęcić się troszeczkę temu dziecku też. Ja wiem, że jesteśmy wszyscy zmęczeni. Ja też jestem matką. Też miałam trochę dzieci i wiem, o czym mówię. O tym, że im więcej poświęcimy czasu dzieciom, tym później te dzieci będą właśnie zdrowsze. Troszkę aktywności, pobiegamy. Natomiast dieta, odpowiednia dieta. Zima nie jest dla mnie czasem, jak ja mówię, na słodycze i na słodzone napoje. Naprawdę. Bo wtedy te dzieci tak najedzą się, usiądą, posiedzą. Stają się apatyczne. Albo te wprost przeciwnie, te małe jak się najedzą słodkiego wieczorem, to szaleją. Nie mogą zasnąć. Skracają sobie noc, a rano trzeba wstać do przedszkola, żłobka, do szkoły. I całe to życie takie tych dzieci troszeczkę przeszło w życie nas dorosłych. Nie ma, że idzie się 19, mało które dziecko w tej chwili je kolację, idzie spać. Na kolację dla dziecka gotowane warzywa, ryba, kurczak, tak na ciepło danie, naprawdę jest fajne. Staramy się, żeby jadły owoce, ale te owoce, które mamy teraz my tutaj.
Czyli jabłka,
jabłka, gruszki, kapusta kiszone, jogurki kiszone. To już jest truizm, bo to wszyscy o tym mówią. A cebula, a grzanki z czosnkiem. Przyprawiajmy zupy różnymi przyprawami rozgrzewającymi. Zamiast kupić kolejnego kubusia, zrobmy napój z miodu, imbiru. I pamiętać jednym, żaden syrop, mówię, nie zastąpi spaceru, diety i miłości do dziecka.